To nie jest bohater, do którego przyzwyczaiło nas kino. To bezrobotny, najbardziej leniwy mężczyzna w Los Angeles. Nie używa nazwiska, mówi o sobie koleś. Nie stara się niczego osiągnąć, nie walczy o pieniądze, lepszy samochód czy dom. W wyścigu szczurów także nie bierze udziału. Uwielbia grę w kręgle, swoich kumpli, wieczorną kąpiel w wannie i skręta. Nieudacznik, frajer, outsider, a może ukryte marzenie każdego z nas, w końcu koleś jest szczęśliwy. Do momentu, kiedy ktoś nie odda moczu na jego dywan pasujący do wnętrza i nie wplącze w kryminalną aferę. W Państwie Filozofów Big Lebowski, film braci Coen z 1998 roku. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Koleś jest niezniszczalny. Nie wiem jak was, ale mnie to pociesza. Dobrze wiedzieć, że gdzieś tam jest koleś wyluzowany za nas wszystkich. Mówi o Lebowskim nieznajomy, który nam tak naprawdę tę historię opowiada. Pani profesor, czy panią też to pociesza, że gdzieś tam jest koleś?
Zacznę od tego, że ten dziwny nieznajomy jest znajomy. Bo to jest taka postać, powiedziałabym, archetypiczna. Taki wieczny kowboj, który musi się pojawić.
Człowiek dzikiego zachodu.
Tak, tak, w każdym westernie. A przecież my tutaj mówimy o jakiejś takiej kolesiowskiej, westernowej historii, który jest trochę bogiem, trochę narratorem, wszechwiedzącym duchem. Więc to jest pocieszające, że jest ktoś taki. Ale czy koleś się sam w sobie mnie pociesza? Nie wiem. Ja mam takie wrażenie, oglądając ten film po raz kolejny, że ten film jest tak naprawdę idealnie o niczym. To znaczy, możemy tu wymienić różne elementy dramatu, jak dywan wspomniany, jak historia kryminalna, jest samochód o pięknym opisie, że jest on barwy tak jakby zielonej, z takimi pięknymi rdzawymi plamami, który na koniec wybucha, jest i dziewczyna, która znika, zostaje porwana. No mamy tutaj bardzo dużo komponentów, które jakbyśmy je opisali, nie wiedząc o czym mówimy, prowadzą nas do jakiejś fabuły. Ale tak naprawdę w tym filmie nie dzieje się nic. I te słowa na końcu, one to doskonale podsumowują, bo historia zatoczyła koło i koleś dalej jest kolesiem. Dalej nie ma tak naprawdę tego dywanu, dalej nie ma nic do zrobienia. Wprawdzie stracił jednego przyjaciela, ale stracił go idealnie w sytuacji absurdalnej. Pogrzeb też zresztą był bardzo absurdalny. No i w tym sensie ten film jest cudowną eksplikacją absurdu Alberta Camus. Jakby państwo nie wiedzieli, to Albert Camus to doskonale tłumaczy, prawda, że absurd to nie jest...
Bo zanim o absurdzie, pani profesor, to chciałem zapytać, żeby pani profesor powiedziała, że to jest film o tak naprawdę o niczym, a ja chciałem zapytać, czy to nie jest opowieść o człowieku, nie bohaterze, tylko o człowieku.
No właśnie, dlatego to jest o niczym.
No to teraz przejdźmy do absurdu.
Dobrze, to nim do tego absurdu, to popatrzmy na człowieka. I w ten sposób dojdziemy do absurdu. Myśmy się nauczyli w filozofii, w religii, w różnych, prawda, systemach i narracjach kulturowych, że człowiek to jest ktoś. Że człowiek to są różnego rodzaju treści, zadania. Nawet w tym filmie przecież padają takie słowa, co to znaczy być mężczyzną, że mężczyzna zawsze stanie na... zawsze będzie, prawda, działał, zawsze będzie realizował, osiągnie to, co ma osiągnąć.
To ten drugi Lebowski wypowiada.
Tak, to ten drugi Lebowski.
Słowa. Ten polityk, człowiek, który osiągnął wielki sukces.
Tak, ale on tak naprawdę nic nie osiągnął. On nawet nie ma pieniędzy. On ma tylko żonę, nie żonę, która gdzieś tam znika. Nawet porwać się jej nie dało porządnie, bo dziewczyna po prostu pojechała upić się do koleżanki. Więc ten Lebowski biznesmen, on jest wydmuszką. Pieniądze tak naprawdę ma korporacja, ma jego córka. On co najwyżej bardziej ma funkcję reprezentacyjną. No i jak przyjrzymy się Kolesiowi, prawda, temu właściwemu Lebowskiemu, to można zobaczyć, prawda, taką piękną dekonstrukcję tych wszystkich ideałów, tego, że człowiek jest po coś, tego, że człowiek coś realizuje, tego, że człowiek zawsze jako istota rozumna do czegoś zmierza. Przecież Koleś do niczego nie zmierza, on niczego nie chce. On sobie nawet nie chce spokojnie wypalić tego skręta w wannie, tylko on płynie z chwilą, jest takim przypadkowym, rozmazanym istnieniem tu i teraz, idealnie po nic. I to jest taka kwintesencja człowieczeństwa. On nie dorabia tych narracji, które my cały czas dorabiamy. No i w ten sposób wracamy do Alberta Camus.
Albo z lenistwa on się ich wszystkich wyzbył.
No, ale lenistwo...
Bo w młodości, umówmy się, uczestniczył w jakichś hipisowskich ruchach, podpisywał jakieś listy.
A, no właśnie, tak, tak, tak. Tylko co daje nam ten gdzieś posmak lat 70., ten mit 68? To jest jedna wielka właśnie dekonstrukcja tych marzeń, żebyśmy coś osiągnęli, żebyśmy do czegoś zmierzali, żebyśmy byli takimi szczurkami w wyścigu po sukces, żebyśmy zawsze coś zostawili po sobie, żyli w takim poczuciu spełnienia i nakręcamy tą spiralę naszego działania, po czym koniec końców i tak się starzejemy, czujemy się zmęczeni, czujemy się czasami oszukani, wykorzystani, przez kogo dokładnie nie wiemy, zawsze znajdziemy sobie jakiegoś winnego, zawsze, prawda, obudujemy to różnymi narracjami, tymczasem tak naprawdę nie dzieje się nic, nie zdarzy się nic i tak jak Jean-Paul Sartre mówił, jesteśmy z nicości w nicość po nic, tylko mamy to do doświadczenie takiego zderzenia się. I koleś właśnie w tym jest, można powiedzieć, wielki i piękny, bo on się już z niczym nie potrzebuje zderzyć. My mamy takie zderzenie z absurdem, czyli co? Z naszymi oczekiwaniami i z faktem, że tak naprawdę żyjemy w świecie dekoracji. Dekoracji ustawionych nam właśnie przez kulturę, czy przez filozofię, czy przez religię, czy przez jakieś przekonania, wychowanie, ale to są tylko dekoracje. Samo życie jest przypadkowe, jest splotem różnych okoliczności. Samo życie jest też w tym sensie absurdalne, że przecież najlepszy przyjaciel kolesia, który zawsze ma doskonały plan i wie najlepiej, to jest
Walter Sobczak,
tak, to jest i Lebowski, zresztą jak te nazwiska ze sobą pięknie współgrają. To jest człowiek, który jest strażnikiem szabasu, bardzo przestrzega, żeby w sobotę nic nie robić, a jest polskim katolikiem. No więc
Dekoracje się mocno mieszają w przypadku Sobczaka. W przypadku Lebowskiego nie sądzę, bo on się pozbył tych dekoracji?
A może on ich nigdy nie miał. Może to jest właśnie ten szczęśliwy człowiek i w tym sensie mu trochę zazdrościmy i w tym sensie może to ostatnie słowo, które pada, dobrze, że wiem, że jest ktoś taki, bo on zdaje się do niczego nigdy nie pretendował. Jego jedyne działanie wiąże się właśnie z kontrkulturą i jest takim działaniem, które możemy zakładać było dekonstrukcją systemu kulturowego, ale też tak naprawdę po tym, co został ten skręt w wannie. Nic więcej. I być może on tak naprawdę wtedy równie płynął jak w teraźniejszości, w której możemy go obserwować. W związku z tym to jest taki czysty materiał, nieskażony, takie czyste istnienie, coś, co marzyło się egzystencjalistom, fenomenologom, żeby tak dotknąć tej świadomości, która nie jest jeszcze ubrana w żadne kategorie, w żadne pojęcia, w żadne struktury, do niczego nie zmierza, jest takim czystym, żywym trwaniem. No to proszę bardzo, mamy to czyste, żywe trwanie, ono trochę pije piwa, trochę, prawda, łyka jakichś dziwnych drinków, pali tego skręta nałogowo. No i czasami jest poruszone to czyste istnienie.
Trzeba dodać, że namiętnie gra w kręgle. Do Big Lebowskiego, do Kolesia w Państwie Filozofów wracamy za moment.
Radio Kraków.
państwie filozofów. Przypomnę, Big Lebowski, film braci Coen. Wracamy do kolesia, a właściwie chciałem, by pani profesor podała definicję nihilizmu, bo nihiliści się tam pojawiają, bo można by było trochę uznać, że sam koleś jest nihilistą, ale tutaj pojawiają się mocniejsi nihiliści. To są ci, którzy organizują tak naprawdę wyłudzenie pieniędzy od prawdziwego Lebowskiego, nazwijmy go w ten sposób.
No i w ten sposób przestają być nihilistami, no bo nihiliści, jak już samo pojęcie wskazuje, powinni tkwić właśnie w takim zawieszeniu, w takim nic. Natomiast oni ewidentnie próbują coś osiągnąć, bo przecież mieli swój zespół, potem właśnie zakładają tą jakże szczwaną, jakże sprytnie działającą bandę wyłudzającą, którzy idą w zaparte, nawet jak już nie mają ofiary porwania, to dalej chcą okupu. Czy oni są nihilistami? Nie wiem. To jest raczej taki antynihilizm.
Definicja nihilizmu w tym filmie pada. Nihiliści to ci, którzy nie wierzą w nic.
Tylko, że oni wierzą w coś. Oni na przykład wierzą, że oni mogą coś zrobić, bo zaczynają działać. I to jest ich największy błąd. No bo gdyby dalej trwali, tak jak widzimy jednego z nihilistów na początku, prawda, jedna z scen, która wprowadza nihilistę, no to on płynie sobie w baseniku na jakimś materacu, kompletnie wyłączony z rzeczywistości, obok butelka po whisky, więc tu można powiedzieć, człowiek się wyzerował. No i on wtedy był rzeczywiście nihilistą. Natomiast potem sięgają po plan i zaczynają być jak przyjaciel Lebowskiego. To znaczy dużo robią, dużo działają, ale tak jak Sobczak w zasadzie nic nie osiągają. No bo tutaj można powiedzieć, że takim drugim biegunem jest ten Sobczak, prawda, który jest tak spokojny, że szczela albo krzyczy, albo walczy o prawa człowieka, nie wychodząc z knajpy, chociaż go wyrzucają. W imię tych praw człowieka zostanie.
Dodajmy, Sobczak, Walter Sobczak szybko wpada w gniew, przeżył wojnę w Wietnamie i myślę, że to też ma olbrzymie znaczenie.
On jest dla mnie trochę takim archetypicznym Polakiem, który krzyczy, że nie za taką Polskę walczył, bo Sobczak cały czas podkreśla, że on w tym Wietnamie nie za taką demokrację się bił i to jest jakby jego głównym nerwem, prawda, że on oddał życie tylu ludzi, oddało życie, a tu proszę bardzo, ludzie nie wiedzą, co ze swoim istnieniem zrobić, marnują je na nie wiadomo co. Sobczak to jest taka kontrfigura do nihilistów, bo u niego tlą się pewne ideały, a czasami wybuchają bardzo gwałtownie. Natomiast to, co go łączy z nihilistami, to ta erupcja wspaniałych pomysłów, jak zarobić, prawda? Oczywiście wszyscy na końcu zostają z niczym, więc znowuż, prawda, z nicości w nicość, po nic, no idealna struktura tego czystego bycia. Takie, prawda, fenomenologiczne trwanie. Doskonała sprawa.
Ja bym chciał, żebyśmy, bo być może możemy to opisać lepiej, by sobie wyobrazić to trwanie w nicości bądź trwanie nicości. Czy to jest konstrukcja filozoficzna, konstrukt intelektualny, myślowy?
Tu musimy do tych kręgli wrócić, bo one są wręcz metafizyczne. No z jednej strony są bardzo realne, ale z drugiej strony we wszystkich wizjach ukurzonego umysłu kolesia te kręgle wirują. One są jak droga mleczna, one są jak dziura jakaś kosmiczna, która porywa, prawda, wyrzuca inną rzeczywistość. Te kręgle to cała magia, więc jak chcemy sobie wyobrazić czyste trwanie, to jest ten moment, kiedy już...
Kiedy koleś traci przytomność.
Tak, ale zanurza się właśnie w ten świat takiego czystego, idealnego trwania, gdzie te kręgle po prostu są wieczne.
Dobrze wiedzieć, że gdzieś tam jest koleś wyluzowany za nas wszystkich.
Tak, to mnie bardzo zastanawia, dlaczego my o tym filmie rozmawiamy. I to już jest pytanie do pana redaktora.
Jestem wielkim fanem tego filmu po prostu.
Ale dlaczego?
A właściwie nie wiem. Przeczytałem wywiad z Willem Russellem. To jest człowiek, który w 2002 założył cykl imprez, które nazywały się Lebowski Fest. Z całych Stanów fani Big Lebowskiego przyjeżdżali i sam mówi o tym, że jak pierwszy raz obejrzał ten film, to właściwie on go nie chwycił, niespecjalnie. Ale z każdym kolejnym odtwarzaniem, czy z każdą kolejną projekcją Big Lebowski, czy koleś kupował go jeszcze bardziej. Ja mam chyba podobnie trochę. Ja bym chętnie na Lebowski Fest pojechał. Jest nawet kościół kolesia w dniach ostatnich. Taki nosi tytuł, założony przez wielkich fanów, czy wręcz wyznawców. I teraz już nie wiadomo, czy Jeffa Bridgesa, który odgrywa główną rolę, czy właśnie kolesia. Tu zaczynają nam się mocno światy mieszać.
Tutaj mamy też ten mit założycielski. Więc kościół kolesia bardzo dobrze pracuje, bo mamy mit założycielski. To jest właśnie koleś rozpłaszczony na nieistniejącym dywanie, koleś wśród kręgli, który jest emanacją braku sensu i przez to daje nam nadzieję, że możemy się na przykład oczyścić z całej tej bieganiny, gadaniny, całego tego takiego uzurpowania sobie prawa do posiadania jakichś wartości, sensów, celów, czy całego tego stresu, jaki w swoim życiu przechodzimy, tylko dlatego, że kultura nam mówi, musisz odnieść sukces, musisz być sobą. No przecież koleś właśnie nic nie musi. On nawet nie musi być sobą. No wprawdzie walczy, żeby mówić do niego koleś, ale to koleś jest takie bardzo bezosobowe w pewnych momentach, prawda? To nie jest ten Lebowski, bo Lebowski to jest ten, który odniósł sukces. To jest jego, to złe alter ego. Natomiast on jak też trochę w portrecie Doriana Greya, prawda? Sobie czysto trwa, gdzieś tam niezapisana karta, być może jakieś płótno, ten dywan za niego się zestarzeje.
Znaczy, koleś jest odważny, że on w tym wyścigu nie uczestniczy, bo to inteligentny człowiek jest. Tak. Leniwy potwornie, umówmy się.
Ale ja bym się nie zgodziła, że on jest leniwy. Też tak samo nie zgodziłabym się, że on jest odważny, bo to są już kategorie, które w jakiś sposób go nakreślają. A on jest jako takie czyste trwanie bez kategorii. Oczywiście czasami widać po oczkach, że próbuje się w coś zaangażować.
On się mocno przejął porwaniem żony prawdziwego Lebowskiego, czy Lebowskiego.
No tak mocno się przejął, że rzeczywiście tam nawet próbował parę rzeczy zrobić, ale...
No pokłócił się ze swoim przyjacielem Walterem tak naprawdę i nie chciał grać w kręgle, a to już jest największa obraza.
No tak, no ale jak to się skończyło? I tak potem siedzieli, prawda, wszyscy i w te kręgle grali. Więc no oczywiście można powiedzieć, że to były jakieś takie małe załamania psychiczne, prawda? To zaangażowanie w coś, ale na szczęście mu szybko przechodziło. Także myślę, że on tak naturalnie, spontanicznie sobie po prostu płynie, więc nie przesadzałabym z kategoriami. To my bywamy leniwi, my bywamy, prawda, jacyś tam zatroskani czy zaangażowani. Natomiast kolesiowi to w taki naturalny sposób szybko odpuszcza. Więc rzeczywiście to jest to marzenie, prawda? Żebyśmy tak mogli na chwilę zrobić reset i odpuścić. A tymczasem obawiam się, że nawet jak jedziemy na wakacje, to się martwimy, że za chwilę wakacje się skończą, albo martwimy się, że mamy niepopłacone rachunki, albo martwimy się tym, że właśnie wzięliśmy kredyt na te wakacje i będzie go trzeba spłacić. Człowiek to jest taka istota, która jest bardzo, powiedziałabym, zawsze nie na miejscu. Albo za młody, albo za stary, albo za gruby, albo za chudy, albo właśnie ma te pieniądze, albo ich nie ma. No zawsze nas coś uwiera. Natomiast no, to jest pocieszające, prawda, że można się tak całkowicie wyzerować, tylko właśnie koleś jest jeden. Zresztą popatrzmy, jaki jest początek tego filmu. Ta narracja, ona tutaj nas prowadzi jak do jakiegoś superhero bohatera, prawda, który jest we właściwym miejscu, właściwym człowiekiem.
Tak, ale nikt nie ukrywa. No koleś. Tak, dobrze, tylko narrator nie ukrywa, że koleś żadnym bohaterem nie jest. Jest po prostu człowiekiem. I to będzie opowieść o człowieku. Chciałem jeszcze zapytać, bo w tej drodze kolesia, w tym śledztwie, które prowadzi, on spotyka bardzo dziwnych ludzi, bo poznaje producenta filmów pornograficznych, współczesnych artystów, biznesmena, tego prawdziwego Lebowskiego. Oni wszyscy są, jak to nazwać? Cwaniaki, snoby, już nawet nie o artystach, tylko o tych wszystkich, o tym świecie innym, poza światem Lebowskiego.
Ale artystka waginalna, ja przepraszam, to jest piękne, jak ona się pojawia, prawda, tworząc sztukę, jakie ona ma w ogóle podejście do kolesia, prawda, bo to jest dla niej doskonały materiał biologiczny.
Dobrze, ale czy pani profesor czyta ten obraz tych wszystkich spotkań kolesia z tymi ludźmi jako krytykę braci Coen, środowisk tych, z którymi koleś się spotyka?
Tak, ale bracia Coen nie są tacy, wydaje mi się, oczywiści. Tak prosto nie da się tego zinterpretować.
No oni się naśmiewają z prawicy, z lewicy.
Tak, ale z drugiej strony to jest też trochę zabawa z filmem Drogi, takim mitem Drogi, gdzie bohater coś zaczyna, potem prawda spotyka różne postaci, one mu za każdym razem jakąś mądrość przekazują, no i bum, mamy na końcu coś zrealizowanego albo jakieś oświecenie. Tymczasem te spotkania są przypadkowe i tak jak właśnie scena u artystki, która razem ze swoim przyjacielem coś zaczyna opowiadać, zaczynają się śmiać, pokazuje, że w zasadzie tu się też nic nie dzieje, bo nagle kolesia wyrywa z jego środowiska, trafia do nowego, ale to nowe jest równie żadno i puste i nic w sobie nie niosące, tylko się zmieniły dekoracje, prawda? Więc możemy powiedzieć, aha, oni są bardziej dziwni, to może to są artyści. Potem są bardziej zorganizowani, aha, to są pewnie biznesmeni. Potem mamy ubranych w lateksy facetów, aha, to oni są przestępcami. Natomiast jak opadają te dekoracje, to potem się okazuje, że przestępcę można bardzo łatwo ogłuszyć, czy odgryźć mu ucho. To też, prawda, taki gest, który nawiązuje do różnych popkulturowych wydarzeń. Natomiast czy to coś zmienia w życiu kolesia? No nic. To są te takie momenty, gdzie on w innym środowisku, ale doświadcza cały czas tego swojego istnienia. On jest tu konsekwentnie czystym aktem świadomości, co najwyżej, jak Husserl mówi, świadomość jest zawsze świadomością czegoś, jest zawsze na coś nakierowana. W związku z tym wyłania się, prawda, a to artystka, a to Lebowski, biznesmen, a to ta porwana, nieporwana żona, która jest też figurą przedziwną, bo w zasadzie nic o niej nie wie. Ona też do pewnego quasi artystycznego świata należy. Natomiast czy to coś zmienia? Nic. Więc to jest też zabawa trochę z mitem. To jest trochę zabawa z symboliką, gdzie bracia Coen nam pokazują, że my strasznie dużo oczekujemy. Natomiast ten film jest śmieszny, więc my się śmiejemy, ale on przez to zalicza się dla mnie do tego takiej grupy filmów, gdzie reżyser i scenarzysta robią nas konsekwentnie w nic, prawda? Czyli dużo rzeczy, podobny dla mnie jest Pulp Fiction, prawda? Gdzie jest na przykład dużo okrucieństwa, ale jak się zastanowimy, to tam też niczego nie ma, prawda? Przy czym tu, w Big Lebowskim, ten fenomenologiczny aspekt jakby nam może uświadomić, jak bardzo myśmy się dali złapać w pułapkę kulturowych oczekiwań i takiej spirali, nie bez przyczyny, w 68 i potem w latach 70 kontrkulturowi myśliciele często sięgali po książkę Człowiek jednowymiarowy Herberta Marcusego, bo to jest książka, w której Herbert Marcuse właśnie obnaża te mechanizmy kulturowego warunkowania do działania w imię niczego. Zyskuje oczywiście kultura, bo my wypracowujemy różne przedmioty kulturowe, artefakty czy pieniądze. Natomiast człowiek jak taki chomik, który zasuwa w kółku, cały czas w tym kółku jest, co najwyżej jest coraz bardziej zmęczony, a jak na chwilę wyjdziemy z tego kółka, to możemy mieć taką satysfakcję, żeśmy dużo przebiegli. Ale jesteśmy ciągle w tym samym punkcie. Natomiast koleś jest takim tłustym, zadowolonym z siebie, leniwym chomikiem, który siedzi obok tego kółka i mówi, no to biegajcie.
Jeśli państwo chcą sobie przypomnieć opowieść o kolesiu, który jest wyluzowany za nas wszystkich, to polecamy oczywiście Big Lebowskiego. Za państwo filozofów dziękujemy. Profesor filozofii Anna Henderek, Piotr Jędrzejewski.